Rozdział trzeci. Pamiętnik starego subiekta. Za smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków, bo wszyscy stosują się do mody. Skromny subiekt co kwartał ubiera się w spodnie nowego fasonu, w coraz dziwniejszy kapelusz i coraz inaczej wykładany kołnierzyk. Podobnież dzisiejsi politycy co kwartał zmieniają wiarę. Onegdaj wierzyli w Bismarcka, wczoraj w Gambetę, a dziś w Beaconsfielda, który niedawno był Żydkiem. Już widać, zapomniano, że w sklepie nie można stroić się w modne kołnierzyki, tylko je sprzedawać, bo w przeciwnym razie gościom zabraknie towaru, a sklepowi gości. Zaś polityki nie należy opierać na szczęśliwych osobach, tylko na wielkich dynastiach. Metternich był taki sławny jak Bismarck, a Palmerston sławniejszy od Beaconsfielda. I któż dziś o nich pamięta? Tymczasem ród Bonapartych trząsł Europą za Napoleona I, potem za Napoleona III, a i dzisiaj, choć niektórzy nazywają go bankrutem, wpływa na losy Francji przez wierne swoje sługi MacMahona i Dacrota. Zobaczycie, co jeszcze zrobi Napoleonek IV, który po cichu uczy się sztuki wojennej u Anglików, ale o to mniejsza. W tej bowiem pisaninie chcę mówić nie o Bonapartym, ale o sobie, ażeby wiedziano, jakim sposobem tworzyli się dobrzy subiekci i choć nie uczeni, ale rozsądni politycy. Do takiego interesu nie trzeba akademii, lecz przykładu, w domu i w sklepie. Ojciec mój był za młodu żołnierzem, a na starość woźnym w Komisji Spraw Wewnętrznych. Trzymał się prosto jak sztaba, miał nieduże faworyty i wąs do góry. Szyję okręcał czarną chustą i nosił srebrny kolczyk w uchu. Mieszkaliśmy na Starym Mieście z ciotką, która urzędnikom prała i łatała bieliznę. Mieliśmy na czwartym piętrze dwa pokoiki, gdzie niewiele było dostatków, ale dużo radości. Przynajmniej dla mnie. W naszej izdebce najokazalszym sprzętem był stół, na którym ojciec, powróciwszy z biura, kleił koperty. U ciotki zaś pierwsze miejsce zajmowała balia. Pamiętam, że w pogodne dnie puszczałem na ulicy latawce, a w razie słoty wydmuchiwałem w izbie bańki mydlane. Na ścianach u ciotki wisieli sami święci, ale jakkolwiek było ich sporo, nie dorównali jednak liczbą Napoleonom, którymi ojciec przyozdabiał swój pokój. Był tam jeden Napoleon w Egipcie, drugi pod Wagram, trzeci pod Austerlitz, czwarty pod Moskwą, piąty w dniu koronacji, szósty w apoteozie. Gdy zaś ciotka zgorszona tyloma świeckimi obrazami zawiesiła na ścianie mosiężny krucyfiks, ojciec, ażeby, jak mówił, nie obrazić Napoleona, kupił sobie jego brązowe popiersie i także umieścił je nad łóżkiem. — Zobaczysz, niedowiarku — lamentowała nieraz ciotka — że za te sztuczki będą cię pławić w smole. — Nie da mi cesarz zrobić krzywdy — odpowiadał ojciec. Często przychodzili do nas dawni koledzy ojca, pan Domański, także woźny, ale z Komisji Skarbu, i pan Raczek, który na Dunaju miał stragan z zieleniną. Prości to byli ludzie, nawet pan Domański trochę lubił anyżówkę, ale roztropni politycy. Wszyscy, nie wyłączając ciotki, twierdzili jak najbardziej stanowczo, że choć Napoleon I umarł w niewoli, ród Bonapartych jeszcze wypłynie. Po pierwszym Napoleonie znajdzie się jakiś drugi, a gdyby i ten źle skończył, przyjdzie następny, dopóki jeden po drugim nie uporządkują świata. — Trzeba być zawsze gotowym na pierwszy odgłos — mówił mój ojciec. — Bo nie wiecie dnia ani godziny — dodawał pan Domański. A pan Raczek, trzymając fajkę w ustach na znak potwierdzenia, pluł aż do pokoju ciotki. — Napluj miacan w balię, to ci dam — wołała ciotka. — Może jej mości dasz, ale ja nie wezmę — mruknął pan Raczek, plując w stronę komina. — O, cóż to za chamy te całe grenadierzyska — gniewała się ciotka. — Jej mości zawsze smakowali ułani. Wiem, wiem. Później pan Raczek ożenił się z moją ciotką. Chcąc, ażebym zupełnie był gotów, gdy wybije godzina sprawiedliwości, ojciec sam pracował nad moją edukacją. Nauczył mnie czytać, pisać, kleić koperty, ale nade wszystko musztrować się. Do musztry zapędzał mnie w bardzo wczesnym dzieciństwie. kiedy mi jeszcze zza pleców wyglądała koszula. Dobrze to pamiętam, gdyż ojciec komenderując, pół obrotu w prawo albo lewe ramię naprzód, marsz, ciągnął mnie w odpowiednim kierunku za ogon tego ubrania. Była to najdokładniej prowadzona nauka. Nieraz w nocy budził mnie ojciec krzykiem – dobroni! Musztrował pomimo wymyślań i łez ciotki i kończył zdaniem – Ignaś, zawsze bądź gotów, Wisusie, bo nie wiemy dnia ani godziny. Pamiętaj, że Bonapartów Bóg zesłał, ażeby zrobili porządek na świecie, a dopóty nie będzie porządku ani sprawiedliwości, dopóki nie wypełni się testament cesarza. Nie mogę powiedzieć, ażeby niezachwianą wiarę mego ojca w Bonapartych i sprawiedliwość podzielali dwaj jego koledzy. Nieraz pan Raczek, kiedy mu dokuczał ból w nodze klnąc i stękając, mówił – wiesz, stary, że już za długo czekamy na nowego Napoleona. Ja siwieć zaczyna mi coraz gorzej, podupadam, a jego jak nie było, tak i nie ma. Niedługo porobią się z nas dziady pod kościół, a Napoleon po to chyba przyjdzie, żeby z nami śpiewać godzinki. Znajdzie młodych. Co za młodych? Lepsi z nich przed nami poszli w ziemię, a najmłodsi diabła warci. Już są między nimi i tacy, co o Napoleonie nie słyszeli. Mój słyszał i zapamięta, odparł ojciec, mrugając okiem w moją stronę. Pan Domański jeszcze bardziej upadał na duchu. Świat idzie do gorszego, mówił trzęsąc głową. Wikt coraz droższy. Za kwaterę zabraliby ci całą pensję, a nawet co się tyczy anyżówki. I w tym jest szachrajstwo. Dawniej rozweseliłeś się kieliszkiem. Dziś po szklance jesteś taki czczy, jakbyś się napił wody. Sam Napoleon nie doczekałby się sprawiedliwości. A na to odpowiedział ojciec. Będzie sprawiedliwość, choćby i Napoleona nie było. Ale i Napoleon się znajdzie. Nie wierzę, mruknął pan Raczek. A jak się znajdzie, to co? Spytał ojciec. Nie doczekamy tego. Ja doczekam, odparł ojciec. A Ignaś doczeka jeszcze lepiej. Już wówczas zdania mego ojca głęboko wyrzynały mi się w pamięci, ale dopiero późniejsze wypadki nadały im cudowny, nieomal proroczy charakter. Około roku 1840 ojciec zaczął niedomagać. Czasami po parę dni nie wychodził do biura, a wreszcie na dobre legł w łóżku. Pan Raczek odwiedzał go co dzień, a raz patrząc na jego chude ręce i wyżółkłe policzki, szepnął – Hej, stary, już my chyba nie doczekamy się Napoleona. Na co ojciec spokojnie odparł – Ja tam nie umrę, dopóki o nim nie usłyszę. Pan Raczek pokiwał głową, a ciotka łzy otarła, myśląc, że ojciec bredzi. Jak tu myśleć inaczej, jeżeli śmierć już kołata do drzwi, a ojciec jeszcze wyglądał Napoleona. Było już z nim bardzo źle. Nawet przyjął ostatnie sakramenta, kiedy w parę dni później wbiegł do nas pan Raczek, dziwnie wzburzony i stojąc na środku izby zawołał. – A wiesz, stary, że znalazł się Napoleon? – Gdzie? – krzyknęła ciotka. – Już ci we Francji. Ojciec zerwał się, lecz znowu upadł na poduszki. Tylko wyciągnął do mnie rękę i patrząc wzrokiem, którego nie zapomnę, wyszeptał. Pamiętaj, wszystko pamiętaj. Z tym umarł. W późniejszym życiu przekonałem się, jak proroczymi były poglądy ojca. Wszyscy widzieliśmy drugą gwiazdę napoleońską, która obudziła Włochy i Węgry, a chociaż spadła pod Sedanem, nie wierzę w jej ostateczne zagaśnięcie. Co mi tam Bismarck, Gambetta albo Beaconsfield? Niesprawiedliwość dopóty będzie władać światem, dopóki nowy Napoleon nie urośnie. W parę miesięcy po śmierci ojca pan Raczek i pan Domański wraz z ciotką Zuzanną zebrali się na naradę, co ze mną począć. Pan Domański chciał mnie zabrać do swoich biur i powoli wypromować na urzędnika. Ciotka zalecała rzemiosło, a pan Raczek zieleniarstwo. Lecz gdy zapytano mnie, do czego mam ochotę, odpowiedziałem, że do sklepu.
— Kto wie, czy to nie będzie najlepsze?
— zauważył pan Raczek. — A to jakiegoż byś chciał kupca? — Do tego na podwalu, co ma we drzwiach pałasz, a w oknie kozaka. — Wiem — wtrąciła ciotka. — On chce do mincla.
— Można spróbować — rzekł pan Domański. — Wszyscy przecież znamy mincla. Pan Radczek na znak zgody plunął aż w komin. Boże miłosierny, jęknęła ciotka, ten drap już chyba na mnie pluć zacznie, kiedy brata nie stało. Oj, nieszczęśliwa ja sierota.
Wielka rzecz, odezwał się pan Radczek. Wyjdź jejmość za mąż, to nie będziesz sierotą.
A gdzieś ja znajdę takiego głupiego, co by mnie wziął?
Psi, może i ja bym się ożenił z jejmością, bo nie ma mnie kto smarować.
Mruknął pan Raczek, ciężko schylając się do ziemi, ażeby wypukać popiół z fajki. Ciotka rozpłakała się, a wtedy odezwał się pan Domański.
Po co robić duże ceregiele? Jejmość nie masz opieki, on nie ma gospodyni. Powierzcie się i przygarnijcie Ignasia, a będziecie nawet mieli dziecko. Jeszcze ta nie dziecko, bo Mincel da mu wikt i kwaterę, a wy tylko odzież.
A? Spytał pan Raczek, patrząc na ciotkę. No, oddajcie pierwej chłopca do terminu, a potem może się odważę, odparła ciotka. Zawsze miałam przeczucie, że marnie skończę.
No i jazda do Mincla, rzekł pan Raczek, podnosząc się z krzesełka. Tylko jejmość nie rób mi zawodu, dodał, grożąc ciotce pięścią.
Wyszli z panem Domańskim i może w półtorej godziny wrócili obaj mocno zarumienieni.
Pan Raczek ledwie oddychał, a pan Domański z trudnością trzymał się na nogach. Podobno z tego, że nasze schody były bardzo niewygodne.
Cóż? Spytała ciotka.
Nowego Napoleona wsadzili do prochowni, odpowiedział pan Domański. Nie do prochowni, tylko do fortecy. Au, au, dodał pan Raczek i rzucił czapkę na stół.
Ale z chłopcem co?
Jutro ma przyjść do Mincla z odzieniem i bielizną, odrzekł pan Domański. Nie do fortecy, au, au, tylko do ham. Ham czy ham, bo nawet nie wiem.
Zwariowaliście, pijaki, krzyknęła ciotka, chwytając pana Raczka za ramię.
Tylko bez poufałości, oburzył się pan Raczek. Po ślubie będzie poufałość. Teraz ma przyjść do Mincla jutro z bielizną i odzieniem. Nieszczęsny Napoleonie!
Ciotka wypchnęła za drzwi pana Raczka, a potem pana Domańskiego i wyrzuciła za nim czapkę.
Precz mi stąd, pijaki! Wiwat Napoleon!
Zawołał pan Raczek, a pan Domański zaczął śpiewać. Przechodniu, gdy w tę stronę zwrócisz swoje oko, przybliż się i rozważ ten napis głęboko, przybliż się i rozważ ten napis głęboko. Głos jego stopniowo cichnął, jakby zagłębiając się w studni. Potem umilkł na schodach, lecz znowu doleciał nas z ulicy. Po chwili zrobił się tam jakiś hałas, a gdy wyjrzałem oknem, zobaczyłem, że pana Raczka policjant prowadził do ratusza. Takie to wypadki poprzedziły moje wejście do zawodu kupieckiego. Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną ciekawością, ażeby napatrzyć się wiszącym za szybami zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach bęben, pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Wnętrze sklepu wyglądało jak duża piwnica, której końca nigdy nie mogłem dojrzeć z powodu ciemności. Wiem tylko, że po pieprz, kawę i liście bobkowe szło się na lewo do stołu, za którym stały ogromne szafy od sklepienia do podłogi napełnione szufladami. Papier zaś, atrament, talerze i szklanki sprzedawano przy stole na prawo, gdzie były szafy z szybami, a pomydło i krochmal szło się w głąb sklepu, gdzie było widać beczki i stosy pak drewnianych. Nawet sklepienie było zajęte. Wisiały tam długie szeregi pęcherzy naładowanych gorczycą i farbami, ogromna lampa z daszkiem, która w zimie paliła się cały dzień, sieć pełna korków do butelek, wreszcie wypchany krokodylek, długi może na półtora łokcia.